Drodzy bracia i siostry, jak co roku gromadzimy się w Kieleckiej katedrze jako diecezjalna rodzina grona przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Dziękuję wam za pełną ofiary obecność i pozdrawiam was serdecznie z pasterską miłością, a wraz z wami pozdrawiam księdza Pawła Tambora, rektora Wyższego Seminarium Duchownego, księdza kanonika Adama Perza, wieloletniego prezesa grona przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, nowego prezesa księdza doktora Szymona Górskiego, obecnych kapłanów zarządu seminarium, profesorów, wykładowców, diakonów i seminarzystów. Nasza modlitwa podczas Eucharystii jest źródłem i znakiem pewności, że jesteśmy we właściwym miejscu, bowiem sam Pan Jezus jest z nami i gwarantuje owocność tego spotkania swoim Słowem. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Moi drodzy, w naszym życiu chrześcijańskim modlimy się w różnych intencjach, tych osobistych, rodzinnych i parafialnych. Raz modlimy się o łaskę zdrowia, innym razem dziękujemy Bogu za otrzymane łaski. Kiedy indziej prosimy o Boże błogosławieństwo dla najbliższych członków rodziny. Mamy prawo się modlić i prosić Boga, gdyż nie zapominamy, co o modlitwie mówi Pan Jezus, wskazując na potrzebę wytrwałej modlitwy. Jej piękny przykład odnajdujemy w modlitwie ubogiej wdowy, na którą wskazał Pan Jezus w okolicznościach trudnych dla swojego życia, modliła się wytrwale. Modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, z których wyrastają powołania misyjne, jest życzeniem samego boskiego kapłana, Jezusa Chrystusa. On doskonale wiedział, że człowiek z trudem odpowiada na dar powołania. Jak młodzieniec, który był przecież dobrym człowiekiem, żyjąc zgodnie z Bożymi przykazaniami. Ostatecznie jednak nie poszedł za Jezusem, kiedy usłyszał: jednego ci jeszcze brak, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, gdy to usłyszał młodzieniec, który zresztą sam przyszedł do Jezusa prosząc o radę, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Pokonać siebie, swoje małe i wielkie przywiązania, to wymagające zadanie, aby zaufać Jezusowi i pójść za nim. Jest to po prostu łaska, ogromna łaska. Święty Jan Paweł II wyjaśnił całą tę prawdę, w tym również historię swojego powołania, pisząc książkę Dar i Tajemnice. Prowadzeni drogą liturgii Bożego Słowa odkrywamy historię Saula, młodzieńca o niezwykłej urodzie. Bowiem jak słyszeliśmy, nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich, a wzrostem przewyższał cały lud. On też doznał wielkiej łaski i został namaszczony przez proroka Samuela na pierwszego króla w narodzie Izraela. Ale z czasem niestety sprzeniewierzył się Bogu i pokładanych w nim nadzieję. Moi drodzy, Bóg zawsze powołuje tak, jak chce. I przychodzi mi na myśl postać takiego niewielkiego, bo podobno miał 1,35 m wzrostu, dziś święty Leopold Mandić, bodajże Słoweniec z pochodzenia. Ale gigant ducha, który tysiące ludzi przyprowadził do Chrystusa, przede wszystkim przez dar sakramentalnej pokuty. Takim był ojciec Pio, którego postać żyje w Kościele. Takim był z dalszej nieco historii święty Jan Maria Wianney, który nie wiem, czy by zdał łacinę u naszych księży profesorów, bo mu zarzucano, że nie jest biegły w tym języku, jaki był wtedy w liturgii. I historia zna takie postaci. Bóg zawsze powołuje, kogo chce. Tak też głosem Jezusa Chrystusa powołał Lewiego, kiedy przechodził koło komory celnej. Lewi, słysząc słowa Jezusa, pójdź za mną, natychmiast, a miał co pilnować. Był dobrze uposażonym urzędnikiem i współpracownikiem rzymskich okupantów, a tym samym i nielubiany przez swoich współziomków. Wstał i poszedł za nim. To powołanie nie wzbudziło jednak entuzjazmu w miejscowym środowisku, a sam Jezus powołujący został poddany surowej krytyce. Oskarżono go, że zadaje się z celnikami, grzesznikami. A więc, mówiąc naszym współczesnym językiem, z marginesem, z tymi, którzy nic nie są warci w ocenie ludzkiej. Pan Jezus jednak nie zwlekał z odpowiedzią i ku swojemu zdumieniu znawcy Bożego prawa, faryzeusze i uczeni w piśmie usłyszeli: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Taką wspólnotą niedoskonałych i potrzebujących lekarza, ale powołanych bez żadnych zasług, jest Kościół, nasza wspólnota wiary. I w niej Pan Jezus wyznacza różne miejsca i zadania. A tym najważniejszym jest to, aby być świadkiem Jego miłości. Moi drodzy, w poniedziałek na górze świętego Marcina, a w miejscowości Zawada koło Tarnowa, będzie pogrzeb pani Szczałkowskiej, matki błogosławionego męczennika z Peru, błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego. I wczoraj wieczorem przeczytałem wywiad, który był przeprowadzony przez jednego z franciszkanów po beatyfikacji jej syna i jego kolegi misjonarza Michała Tomaszka. I ta wiejska kobieta, prosta, mówi, że to wszystko jest takie proste. Jak to proste? Bo wszystko było nacechowane miłością. Tak wychowała syna, aby był zdolny do miłości i do ofiary. Tak też go wszyscy odczytywali w jego misjonarskim powołaniu. Być świadkiem miłości. Bo bez niej nie będziemy rozpoznani jako uczniowie Jezusa. Dlatego, moi drodzy, nie wystarczy przyjąć młodych ludzi do seminarium. Tych tu obecnych, w naszym seminarium jest ich nieco powyżej 60. Nie wystarczy przyjąć młodych ludzi do seminarium, aby wyszli stąd dobrzy kapłani. Potrzebują uprzedniego dobrego, ewangelicznie wychowania w rodzinie, dobrych wychowawców w szkole, dobrych i gorliwych duszpasterzy. Tylko z takiego środowiska przyniosą wiarę, nawet jeśli jest tylko przysłowiowym, ewangelicznym ziarenkiem gorczycy, ale ileż jest w nim potencjału, możliwości, że wyrośnie z tego wielki krzew. Przyniosą dobre obyczaje, szlachetność charakteru, poczucie odpowiedzialności i szacunku do drugich. Natomiast Wyższe Seminarium Duchowne to miejsce szlifowania ludzkiego diamentu dłutem życia duchowego i sakramentalnego. Seminarium niejako oprawia się powołanego w dojrzałą postawę życia intelektualnego, uczuciowego i wspólnotowego. Jest to zadanie dla wielu, nie tylko dla seminaryjnych wychowawców, ale także dla rodziny, parafii, jej duszpasterzy, przyjaciół i znajomych. Jeśli te środowiska nie podejmą takiej współpracy, nie mogą oczekiwać, że biskup im przyśle dobrych kapłanów. Księża po prostu nie spadają z nieba, ale są zwierciadłem, odbiciem życia społeczności świeckiej i kościelnej. Kapłan, jak uczył święty Jan Paweł II w liście do kapłanów 1986 roku, zawsze i niezmiennie znajduje źródło swojej tożsamości w Chrystusie kapłanie. To nie świat potwierdza jego statut według swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w jego charakterze jedynego pośrednika i odkupiciela. Moi drodzy, módlmy się więc i nie ustawajmy, jak tego chce Pan Jezus, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Dziękuję Wam serdecznie, bracia i siostry, za nieoceniony dar Waszej modlitwy i materialnego wsparcia dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tym roku już po raz 290 formuje kleryków diecezjalnych w naszym Kościele. Napełnieni Duchem Świętym, pozwalajmy, aby On prowadził nas pewnymi i dobrymi drogami świadectwa wiary. Niech Maryja, Matka Wcielonego Słowa i Matka Kapłanów, a także łaskawa Pani Kielecka otacza Was i całą wspólnotę grona przyjaciół płaszczem swojej łaskawej opieki i wyprasza Wam potrzebne łaski, a także wdzięczność tych wszystkich, którzy tworzą wspólnotę naszego seminarium, kleryków, diakonów, profesorów i całego zarządu. Amen.